Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Witam. Dzisiejszy podcast będziemy prowadzić z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską, która jest psychologiem przyszłości, interesuje się kompetencjami przyszłości i dzisiaj będziemy mówić też o odblokowaniu potencjału, unlock yourself i transformacjach osobistych. Ja jestem Dorota Jakubiak, a to moja koleżanka.
Ja nazywam się Małgorzata Mańka i obie jesteśmy z ALO w Rybniku. Uczymy się na profilu politechnicznym i jesteśmy w drugiej klasie. I właśnie mamy dla pani pierwsze pytanie. Co znaczy być otwartym na doświadczenia?
Co znaczy być otwartym na doświadczenia? Ja chciałabym zacząć od tego właśnie, że mam taki program, który nazwałam Unlock Yourself właśnie dlatego, żeby zachęcać do poznania siebie w ogóle w życiu i popatrzeć na transformacje, o których, bo my ciągle mówimy o tych transformacjach i ja też ciągle o tym mówię, że te transformacje to są te właśnie cyfrowe, to są te energetyczne, że to są te zmiany na rynku, że to jest w ogóle nasza postawa ekologiczna, że my powinniśmy też pielęgnować w nas to dziedzictwo industrialne. I ciągle mówimy o transformacjach tak na zewnątrz. A przez to, że jestem psychologiem, to bliskie są mi transformacje te wewnętrzne, bo transformacja to zmiana. Powiedzielibyśmy, że unlock yourself to jest nic innego jak poznanie siebie i swój rozwój osobisty, nie? Swojego rozwoju osobistego, tego kierunku, w co powinniśmy w sobie zainwestować, żeby lepiej żyć w przyszłości, tak? Albo żeby w ogóle czerpać ze swojego potencjału, mieć poczucie sensu życia, cieszyć się życiem, mieć odwagę w ogóle do tego, żeby czerpać z życia. I teraz otwartość na doświadczenia ma każdy z nas. I to chcę powiedzieć, że my często mówimy, kurczę, jak się tego nauczyć? No tego nawet nie trzeba za bardzo się uczyć, bo jak weźmiemy każdą z... Jest taka najbardziej popularna, może nie każdą, ale weźmy tę najbardziej popularne teorie osobowości, to w Big Five chociażby, czyli w takiej wielkiej piątce, znajduje się wśród tych wielkich pięciu wymiarów właśnie jeden, który jest szczególny. To jest otwartość na doświadczenia. I każdy z nas to ma. Oczywiście, że my się różnimy pod tym kątem, że jeden to ma większą taką łatwość ma, niektórzy mają większą łatwość w otwartości, w eksperymentowaniu, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że lubią poznawać nowych ludzi, chodzić i jeść nowe do restauracji, jeść nowe potrawy, nie wiem, uczyć się różnych nowych rzeczy, nie boją się różnych nowych aktywności, nie? Lubią takie nowinki i nowości. I łatwo im jest z tym. Inni są bardziej, mówimy mądrze, taką mają skłonność do perseveratywności, czyli do takiego odtwarzania, do takiego usztywnienia w znaczeniu, że wolą wtedy, kiedy w życiu ich jest taka większa powtarzalność, nie? Czyli jak ich zmienią na przykład, mówimy, że ta perseweratywność przychodzi z wiekiem, że jak się będziemy starzeć, będzie się starzeć, ja też, to będziemy woleli taką powtarzalność, czyli że jak nam zmienią na przykład godzinę serialu, to nas będzie denerwować. Albo lubimy wtedy chodzić do konkretnego sklepu, do konkretnej pani Kasi, konkretnego warzywniaka i jak nie ma tej pani Kasi potem, to nas to wkurza. Natomiast otwartość na doświadczenia to jest też taka umiejętność w ogóle czerpania z życia. To jest też taka, powiedzielibyśmy, taki regulator tego, że my w życiu dobrze się czujemy, bo każda przyjemność się habituuje. Czyli jak sobie kupimy samochód, to my się nim cieszymy parę miesięcy, czy tam powiedzmy jakiś czas. A potem już nie, bo się do tego przyzwyczajamy. Jak mamy jakiś, nie wiem, luksus w domu, bo mamy coś nowego, no to też się tym cieszymy przez jakiś czas. Więc taka umiejętność bycia otwartym to po pierwsze doświadczanie różnych wspaniałych rzeczy w życiu, a po drugie to też ciągłe dostarczanie sobie takiego szczęścia, takich dobrych emocji, takich dobrych wzmocnień. Więc dzięki temu to nasze życie jest takie pozytywne.
A jeszcze, jak otworzyć się na nowe dziedziny, nauki i tak dalej, które nas aktualnie otaczają?
No, mówimy, że kompetencjami przyszłości są jeszcze jest taki model 4K. To jest kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytyczne myślenie. I bardzo nam będzie potrzebne, bo to takie kompetencje przyszłości, to krytyczne myślenie właśnie, bo jak widzicie, jest mnóstwo, chociażby w internecie, no, jest mnóstwo materiału, nie? Wiedzy pełno w mediach społecznościowych, nie? Wpiszemy na przykład komunikacja, to jest pełno ekspertów. I teraz, których wybrać? Krytyczne myślenie to jest taka umiejętność, którą będziemy się uczyć też trochę i będzie nam trochę ciężko, bo jesteśmy przeciążeni ilością danych. Więc no, to będzie jakieś wyzwanie dla nas, nie? Jak to zrobić, żeby wyselekcjonować te właściwe informacje, żeby się uczyć z tych właściwych. Więc zawsze mówimy, poszukuj i ucz się od autorytetów, tak? Czyli od ludzi, którzy się na tym znają, są ekspertami. To by był najlepszy kierunek, żebyśmy od razu na wejściu szukali nie tylko tych, którzy są przyjemni, weseli i ładnie opakowani w mediach społecznościowych, tylko tych, którzy się na tym znają. A drugi rodzaj, kiedy my najbardziej się uczymy, to jest takie identyfikowanie się poprzez historię, poprzez biografię, nie? Poprzez innych ludzi. Inspiruj się tymi, którzy też już coś mają, coś osiągnęli. Czyli jeżeli chcemy na przykład zrobić Ironmana, bo mamy taką ochotę,
ochotę, to dobrze jest mieć to otoczenie, które opowiada o tym Ironmanie, mieć ten klub na przykład taki, który to przeżył lub jest znajomych. Więc zawsze mówimy, napisz sobie taką na kartce tabelkę, kogo potrzebujesz, nie? Wypisz, jakie kompetencje są ci potrzebne i jakich ludzi potrzebujesz do tego. Bo jak chcesz się nauczyć morsować i pływać, nie wiem, wolnym, takim w otwartym akwenie, no to znajdź tych, którzy to robią, którzy się tym interesują. Bo wtedy oni cię za sobą pociągną, tak? Dadzą dobre rady, pokażą. Więc w ten sposób. No i o ile możemy zrezygnować z kooperacji, czyli możemy pracować w pojedynkę, bo można, prawda, mieć takie zawody, o ile możemy zrezygnować też nawet z kreatywności w życiu, bo przecież nie musimy wszyscy być jak coś super twórczy, to jest taka kompetencja, która jest dla nas absolutnym fundamentem. To jest właśnie komunikacja, to jest dialog. Więc gdybyśmy mówili o tym, co nam zagwarantuje sukces w życiu, to na pewno dobry dialog, czyli nauczenie się tego, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem w pracy, w domu, wszędzie w naszym życiu.
Dobrze, następne pytanie. Czy warto jest wychodzić ze strefy komfortu i jak przezwyciężyć strach przed porażką, żeby być otwartym właśnie na nowe doświadczenia, działania, które będziemy sobie wdzięczni, że jednak podjęliśmy takie, a nie inne decyzje, ale jak do tego dopuścić?
No właśnie, tu bym chciała znowu wrócić do przykładu, który jest takiego modelu Lazy Mind i Iron Mind. To jest taka metafora właśnie pokazania dwóch biegunów, które są w każdej sytuacji. Każdy nasz wybór będzie zawsze związany z jakimś dyskomfortem. My mało o tym pamiętamy i mało o tym myślimy często i to nie jest żaden błąd, tylko po prostu no, tak funkcjonujemy, że nam się wydaje, że jak będziemy na przykład leżeć na kanapie, jeść chipsy, to będzie fajniejsze, łatwiejsze niż robienie tego Ironmana, bo trzeba codziennie wstać, mieć wysiłek, no więc trzeba popływać, pobiegać, no, jakąś dietę mieć, no, to jest jakaś aktywność. Ale i w tej sytuacji jest dyskomfort i w tej, bo wcale nie jest lepiej być, nie wiem, leżącym na kanapie, otyłym, z chipsami, człowiekiem, nie? Bo też się tak czuje nieatrakcyjny, nie wiem, nie ma relacji, też nie ma dobrych emocji. No też tu jest jakiś trud i tu. Czyli tu będziemy mieć dyskomfort i tu. To jest tak samo jak w każdej innej sferze. Wyzwaniem jest związek, nie? No bo małżeństwo, no wiecie sami dobrze, że i kłótnie, i różne trudności, i nieporozumienia, no to nie jest łatwo żyć, nie? Z partnerem. Ale jednocześnie tak samo trudne i tak samo jakby związane z dyskomfortami będzie życie w pojedynkę. Więc po dwóch stronach zawsze będą te dyskomforty, o tym mówimy. Czyli dyskomfort versus dyskomfort. Czyli niezależnie od tego, jaki wybór wybiorę, zawsze będę uwikłana w jakiś dyskomfort. Tak? Czy w ciężką pracę i duży wysiłek, czy w brak pracy, nie wiem, bezrobocie, brak pieniędzy, to zawsze będę mieć też te dyskomforty. Więc mówimy, wybieraj mądrze, wybieraj dobre dyskomforty dla siebie, nie? Idź w kierunku dyskomfortów, które będą wspaniałe dla twojego rozwoju, nie? Bo jest taka fajna metafora naczynia, że człowiek jest jak takie naczynie. Cokolwiek tam wrzucisz, to tak będziesz się czuć, tak będziesz żyć. Więc wrzucajmy te dyskomforty, które są dla nas korzystne.
Dobrze, a propos jeszcze młodzieży, jak można promować wśród młodych ludzi, takich jak my, wychodzenie ze strefy komfortu i osiąganie wymarzonych celów?
No właśnie, jak tworzyć cele w ogóle? To ja bym powiedziała, że metod do tworzenia celu jest dużo. Zazwyczaj mówimy o tym smarcie, nie? Że cel powinien być mierzalny, że powinien być osadzony właśnie w czasie, konkretny, związany z nagrodą i tak dalej. Ale ja bym powiedziała, że to jest wszystko tylko po to, żeby opisać cel. Ale żeby go tak naprawdę mieć, to ten cel musi być związany z pragnieniem i musi wypływać z naszego potencjału. Nie da się być kopią kogoś innego. Czyli nie da się mieć celów takich, bo wypada, bo inni tak mają, bo to jest trendy, bo dobrze by było takie mieć. Tylko one zawsze muszą wynikać z naszych pragnień, z naszego potencjału. Jeśli ja nie mam celu, który jest mój i jest moim pragnieniem, to ja nigdy niczego nie osiągnę, bo ja się wypalę po drodze. I wtedy nawet dyscyplina, czy jakaś wytrwałość, no, nic mi nie dadzą te metody, bo ja tak naprawdę to tego nie pragnę do końca. Tylko ja mam taki cel, bo on został stworzony tak z innych powodów niż moja, niż mój potencjał. Więc dobrze jest się trochę też zastanowić, jak ja chciałbym żyć, co chciałbym robić w przyszłości i poszukać tych swoich celów.
Dziękuję.
Ja mam jeszcze do Pani pytanie. Dlaczego warto kwestionować też swoje przekonania i jak to zrobić, żeby jednak, nawet jeżeli nie czujemy się czasem komfortowo, zaczynając jakiś dialog, zrozumieć też inne strony, wychodzić właśnie poza strefę komfortu i strefę swoich przekonań?
Bo nie ma niczego ważniejszego niż to, co mamy w głowie. I tak jak już żeśmy też trochę dyskutowali i rozmawiali razem, to wszystko zaczyna się od tej myśli. Ja jest nawet taki film, chyba był Inception, nie chcę tu reklamować filmów, ale to pokazuje, że początkiem wszystkiego jest ta incepcja, jest ta myśl. I ona powoduje tą pętlę i te kolejne zdarzenia w naszym życiu. Ta myśl spowoduje emocje i te emocje spowodują u nas działania. I na odwrót. Czyli mówimy, jeśli myślę o sobie dobrze, no to dobrze się zachowuję. To jest ta pętla korowo-behawioralna, tak o niej mówimy. I w drugą stronę, jeśli dobrze się zachowuję, to myślę o sobie dobrze. Bo przy okazji myślenia mamy te pozytywne lub negatywne uczucia. Więc jeśli mam przekonanie, że jestem na coś za stara, to zawsze będzie tak, że każde przekonanie ma konsekwencje. Konsekwencją tego przykładu, tego przekonania będzie, że ja nie będę czegoś robić. Nie podejmę w ogóle tego. Ja, jeżeli uważam, że jestem za stara na Ironmana, to nigdy nie podejmę tego pomysłu, żeby go zrobić. Ale jeśli, nie wiem, uważam, że dam radę, no to próbuję. Jeśli mam w sobie przekonanie, że to nie dla mnie, to konsekwencją tego przekonania jest brak działania. Więc to ma duże znaczenie, jakie mamy przekonania. Ale przekonania to też są nasze przesądy. To też są nasze zasady życia. To też są nasze takie, powiedzielibyśmy, z kultury pewne myśli, nie? Że kobieta na przykład nie powinna być ambitna. Jeśli mam przekonanie takie, no to co? No to nie będę wybierać tej ścieżki kariery, która będzie mocno ambitna. Jeśli mam przekonanie, że mężczyźni nie powinni płakać, tak? Chłopaki nie płaczą, no to będę mieć takie przekonanie, że nie powinnam pokazywać emocji, nie? Jako chłopak. Więc każda myśl, którą mamy w głowie, powinna być kwestionowana przez nas, nie? Co ona mi daje? Czy ona mnie wspiera? Czyli mówimy ładnie w psychologii, zamieniaj te dysfunkcjonalne przekonania na te funkcjonalne, czyli na te, które ci pomagają, na te, które cię wspierają, na te, gdzie możesz prowadzić ten monolog taki wewnętrzny, pozytywny, nie? Bo spędzimy ze sobą całe życie. Nikt nie spędzi z nami życia, tylko my sami, tak na dobrą sprawę, od początku do końca. Czyli miejmy taki monolog wewnętrzny, który będzie nas pchał do działania. Gdzie my jesteśmy, troszkę się uczy się czas krytykować czasami, jak coś człowiek źle zrobi. Ale generalnie dobrze być tym przyjacielem dla siebie.
A w którym momencie właśnie zacząć jednak kwestionować czasem swoje decyzje, żeby się nie zatracić też w pętli takich za wysokich celów, nadambitnych celów, żeby jednak osiągać krok po kroku nasze ambicje i tak dalej, a nie stawiać sobie za wysokie cele, które czasem myślimy, że jesteśmy w stanie osiągnąć, a jednak brak sukcesów nas demotywuje.
Bardzo często nas demotywuje brak sukcesów i tego, że my ich nie mamy szybko. Nie? My mówimy, że my jesteśmy takim pokoleniem, które jest pokoleniem mocno narcystycznym, takim przewrażliwionym na swoim punkcie i chcemy, żeby wszystko było takie, nie? Ja, mnie, moje, mocno nastawieni na siebie, mocno hedonistycznym właśnie, czyli chcemy, żeby było przyjemnie, nie było trudno, za bardzo trudno to nie, bo to nas demotywuje. I to powoduje, że my się poddajemy w wielu różnych sytuacjach, ale faktycznie to, co powiedziałaś, że małymi krokami najłatwiej jest osiągać cele, bo nasz mózg nas nie sabotuje. Czyli jak my wiemy, że mamy czegoś bardzo dużo, albo naraz kilka celów, kilka nawyków chcemy zmienić, to bardzo często jest tak, że nasz mózg, my tego nie słyszymy, ale on do nas mówi, ma te wszystkie głosy i szepty, tak? Mówi, o Boże, jest, to, ty, to, nie dam rady. I my się, i mamy taki wewnętrzny mechanizm sabotowania dużej ilości bardzo ciężkich działań. Więc prosto by było Gdybyśmy postawili na jeden nawyk na przykład do zmiany. Nawyk to jest coś, co się buduje tak ze 30 dni, mówimy najkrócej, nie? Czyli jeżeli chciałabym pić więcej wody, no prosty przykład dam, każdego dnia, to muszę sobie trochę pomóc w tym nawyku, nie? Żeby się zbudował. Czyli kładę sobie butelkę wody zaraz koło łóżka. Więc jak wstaję, to mam łatwo, nie? Żeby sięgnąć po tą wodę, napić się wody i tym sposobem od rana nawadniam się i spełniam mój nawyk. Ale jak sobie wprowadzę jeszcze, że muszę ćwiczyć, jeszcze, że muszę gotować specjalne fit jedzenie, jeszcze, że muszę się uczyć, nie wiem, 13 dodatkowych rzeczy, to będzie mi trudno utrzymać te 30 dni w tym nawyku. Łatwiej jest to robić mniejszymi krokami, bo małe kroki robią duże zmiany. Jest nawet takie fajne powiedzenie, że małymi krokami kiedyś zajdziesz tam, gdzie chcesz być. Więc to jest taka fajna metafora do tego, żeby po kolei wprowadzać zmianę w swoim życiu.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to jest, jak można budować pewność siebie i jak zyskiwać ambicje, cele w życiu i taką samozadowolenie z siebie.
Samozadowolenie. Czyli powiedzielibyśmy, dobrze jest, mówimy more amor por favor, tak? Więcej miłości do siebie, bo rzeczywiście zaufanie do siebie i to jest największy kapitał taki, nie? Nasz życiowy. Samoocena, poczucie własnej wartości. Dobrze jest być z siebie zadowolonym, dumnym i się docenić, nie? I widzieć to, być w takiej wdzięczności w życiu. Ale mówimy, że też jest tak, że jest coś takiego jak uważność w psychologii. I ta uważność to jest nic innego jak taki zakres uwagi, powiedzielibyśmy, na to, co się dzieje w naszym życiu. Jak mamy w sobie tą uważność, to każdy i wszyscy mogą być naszymi nauczycielami, mówimy. To jesteśmy nastawieni na to, że cokolwiek nam się nie dzieje w życiu, to my potrafimy to doświadczać w takim pełnym tego słowa znaczeniu, nie? I to jest związane z zaangażowaniem na 100%. I to bez dziwię, że to, co daje nam energię, to nie tylko woda, jedzenie, sen, ale to właśnie takie pełne zaangażowanie i takie standardy, nie? Ustal sobie standardy, mówimy. Chciej być najlepszy w czymś. To nie jest perfekcjonizm, tylko to jest chęć do tego, żeby być z siebie zadowolonym właśnie.
A jeszcze, przepraszam, że się przerwę, ale a propos angażowania się w 100%, to dlaczego warto się angażować?
No, już właśnie tłumaczę, bo to jest cudny mechanizm, a zaangażowanie ma 3 komponenty. Bardzo się cieszę, że pani o to zapytała. 3 komponenty. Zaabsorbowanie, wigor i oddanie. Jak ja się w coś angażuję na 100%, to ja wytwarzam w sobie takie zaabsorbowanie czymś, że nawet nie wiem, kiedy mi mija, nie? Dzisiaj jest, nie wiem, która godzina nawet. Świetnie się gada, nie? Bo angażuję się, bo mówię, bo cieszę się tym, co jest. Mam poczucie oddania i mam poczucie wigoru. Wigor to jest energia. Budzę w sobie tą energię. To się rozpalam, a nie wypalam. To jest taki nasz mit, że nie powinniśmy się przemęczać, że nie powinniśmy się tak, bo będziemy zmęczeni, nie? Za mocno pracować. A właśnie to jest na odwrót. To angażowanie powoduje nie wypalanie, tylko rozpalanie w nas. Więc im bardziej się jakby rozpalam i angażuję we wszystko, co robię, nawet jak prasuję, to mogę prasować z fajną muzyką, potańczyć, oglądać jakiś film, podcast słuchać, uczyć się. Mogę robić wszystko albo tak po prostu, no albo z takim dużym zaangażowaniem. I to powoduje, że my jesteśmy z siebie zadowoleni, bo mamy poczucie wzrostu, mamy poczucie, że my coś robimy porządnie, mamy poczucie, że jesteśmy gdzieś tak jakby zanurzeni i to zanurzenie powoduje u nas taką dobrą ocenę siebie, wiecie, takie, że my jesteśmy z siebie dumni, no. Że cokolwiek nie robimy, to robimy to tak, że to nas wypełnia i dopełnia.
Czy warto jest ustalać standardy i być osobą, która chce być przykładem dla innych i działać wbrew, nie wbrew, tylko sobą przede wszystkim i dlaczego?
I dlaczego? Ustal standardy najwyżej jak potrafisz, mówimy w psychologii, bo te standardy to jest takie pragnienie bycia znakomitym w czymś. Nawet nie dobrym, ale takim znakomitym. I to powoduje, że my mamy ciągłą taką chęć do tego, żeby się rozwijać. Tak? Taka filozofia Kaizen, są takie różne zresztą do tego przykłady. Ale dobrze by było stworzyć właśnie sobie ten pomysł i zobaczyć siebie w tych rolach, jakie chcę pełnić. Nie? Ja jako kobieta, ja jako pracownik, ja jako, nie wiem, córka, matka, czyli co chcę i jaka chcę być w życiu. Bo to pozwala właśnie budować te cele, które są dla nas ważne i drogi do tego, żeby osiągać. Nie? I mówimy, ciesz się nie tylko tym, że osiągasz cele, ciesz się też drogą dochodzenia do tego celu.
Dziękuję. Dziękuję. Było nam bardzo miło rozmawiać i bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.
Dziękuję.